Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. W tygodniu przedświątecznym zaprosiłem do wysłuchania pierwszej części rozmowy z panią Bogną Neumann, poświęconej jej mamie, Marii Hiszpańskiej Neumann. Artystce, spod której ręki wyszedł krzyż zdobiący prezbiterium Kościoła Opatrzności Bożej na ulicy Polnej w Kaliszu. Mam nadzieję, że takie spotkanie może być szansą na to, by lepiej poznać to dzieło. Gdyż tak jak w wypadku ikon, których się nie maluje, ale które się pisze, to znaczy, że ich tworzeniu towarzyszy modlitwa, podobnie i w to dzieło wpisana jest modlitwa życia jego twórcy. Zapraszam na drugą odsłonę opowieści o życiu Marii Hiszpańskiej Neumann.
To był 72 rok. Wtedy powstawał Kościół Opatrzności Bożej w Kaliszu i profesor Pieńkowski, no wujek Władek, poprosił mamę, żeby zrobiła tam krzyż, który miał wisieć w prezbiterium. Ponieważ terminy nagliły i chodziło o to, żeby na poświęcenie kościoła ten krzyż był, to zdecydowano, że mama go namaluje na desce, a potem się pomyśli, co dalej. Także to, co jest, to była właściwie, powiedzmy, że makieta. No jak wiadomo, prowizorka to jest jedna z najtrwalszych rzeczy na świecie. No i to zostało. Potem już do właśnie tego tematu nie wrócono. Zresztą no, powstał w bardzo dramatycznym momencie życia mamy, bo ojciec był po operacji i właściwie było z nim bardzo źle. Mama się dowiedziała od lekarzy, zresztą zaprzyjaźnionych, że nic mu bezpośrednio nie grozi, że może jechać na 3 dni do Kalisza i tę pracę wykonać. Projekty były gotowe wcześniej. Mama rzeczywiście pojechała, no i kiedy skończyła pracę i wracała do Warszawy, to w tym czasie ojciec umarł. Także nie zastała go już przy życiu i to był no, po prostu dramat mamy do końca życia. No, nie mogła się z tym jakoś pogodzić, w ogóle ze stratą ojca i z tym, że się nie zdążyli pożegnać.
Ten moment no, rzeczywiście traumatyczny. W książce opisane jest, że na dworcu w Kaliszu mama poczuła potrzebę modlitwy za ojca.
Tak, 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 zupełnie. To był 7 października 72 roku.
Skończyła się wojna. Maria Hiszpańska wróciła do Polski i spotkała się ze swoją mamą, która przeżyła powstanie warszawskie.
No spotkały się prawdopodobnie w Ierniewicach, niedaleko Warszawy, gdzie babcia się znalazła po wojnie. No, potem mieszkały przez jakiś czas kilkanaście osób w jednym pokoju na Saskiej Kępie. To jest po drugiej stronie Wisły, część Warszawy, ta, która była mniej zniszczona, bo tam nie było powstania. Tam u kogoś z powinowatych mieszkali całą gromadą w jednym pokoju. Potem babcia z mamą wróciły do ruin domku na Mokotowie. Ze spalonego domku ocalała tylko szopa, garaż późniejszy, bo dom został odbudowany, ale już przez innych właścicieli. Mieszkały właśnie w tej szopie. Tam jakieś okienko było, jakiś piecyk i tam sobie mieszkały. I potem babci udało się sprzedać te ruiny domu i za to kupić kawalerkę na Żoliborzu, kolejna dzielnica Warszawy. Miały tam jeden pokój z kuchnią i ubikacją, bez łazienki. No potem po ślubie zamieszkał tam z nimi ojciec. No i potem jeszcze ja się zdążyłam urodzić. No i dopiero wtedy rodzicom udało się dostać bardzo duże mieszkanie, bo aż 47 metrów kwadratowych. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. O właśnie, no i tam zamieszkali rodzice, babcia, ja i potem rodzeństwo. I jeszcze do tego ciotka, siostra, właśnie ciotka Ragna, siostra ojca. No i mieszkaliśmy w taką gromadą w tym mieszkaniu. To była też pracownia plastyczna mamy. Mama tam miała swój kąt bardzo nieduży, to był 100 metr na metr kwadratowy. I na tym stole no, tworzyła swoje prace.
Najpierw były to takie właśnie małe prace ze względów no, lokalowych, bo nie można było...
Ze względów lokalowych, poza tym mama miała bardzo dobry wzrok i robiła malutkie, jak mówiła, drzeworyty. Bardzo dużo ilustrowała książek, ilustrowała bądź robiła do nich projekty okładek, przerywników i tak dalej. W sumie, jak podliczyliśmy, tych książek było około 80, więc pracowita była bardzo.
A jak wygląda powrót do środowiska plastycznego? Bo mama miała absolutorium na Akademii Sztuk Pięknych.
Miała absolutorium. No, wiem, że wróciła i że bardzo szybko stała się członkiem Związku Plastyków. Tak. Natomiast próbowała potem jeszcze dostudiować, no ale już wtedy warunkiem było zaliczenie egzaminu, z, jak mówiło się w domu, marksistwa-lenistwa. W związku z powyższym zrezygnowała z tego, no zresztą myśmy przychodzili na świat, trzeba było pracować, bo tata ze swoimi zarobkami bibliotekarza w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym zarabiał, co tu dużo gadać, grosze. Babcia nie miała żadnej emerytury jako wdowa po paskudnym kapitaliście. Ciotka dorabiała chałupniczo, tworzyła biżuterię na przykład z makaronu. Była prekursorką. Potem to się robiło w szkołach powszechnie, ale ciotka była prekursorką i robiła piękne naszyjniki, bardzo fantazyjne z makaronu.
Pani Bogdo, bo też chciałbym, żeby pani przytoczyła tą historię poznania rodziców, bo troszeczkę anegdotycznie. Mama wróciła prawie cała,
ale tutaj... kiedy już z tej Saskiej Kępy wespół ze swoją szwagierką powędrowała, żeby wyrobić sobie dokumenty, no bo przecież nie miała nic, została po drodze dosłownie przejechana przez sowiecką półciężarówkę. Samochód podobno przyjechał przez nią, przez jej klatkę piersiową. Pękło jedno żebro, natomiast dziewczyna poszorowała głową, dziewczyna miała 27 lat, no więc dziewczyna poszorowała głową po bruku, 28 powiedzmy. No i rzucono ją na dorożkę, jak ciotka potem opowiadała, i zawieziono do szpitala, gdzie żeby jej zszyć rozciętą głowę, ogolono jej pół tejże głowy. Tak jak w obozie nie ogolono mamy ani razu, to tam właśnie miała tak do połowy ogoloną głowę. Poszywano bardzo byle jak głowę, przez brew szło do lepienia czaszki. Takie rozcięcie, które zresztą zdeformowało mamie brew i miała taką lekko uniesioną i swędzącą przed deszczem zawsze. No i właśnie mama tak wyglądała, ponieważ kiedy przywędrowała, to nie miała żadnych ubrań, to wsadzono na nią zmarłe niedawno jakiejś tam osoby rodzinnej, ale o wiele wyższy i tęższy jakieś ciuchy, chodziła w jakichś takich łachach, no, zupełnie niedopasowanych. I właśnie w tym czasie odnalazła ją Ragna i zgodnie z obietnicą przyprowadziła Janusza, który to z kolei wyszedł z Powstania Warszawskiego, w którym brał czynny udział jako jeden z ostatnich, bo przez cały czas wojny był pracownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża i zabezpieczał magazyny tego Czerwonego Krzyża, trafił w ten sposób do Piotrkowa Trybunalskiego i tam odbył się napad na ten magazyn. Ojciec wtedy go pilnował i napastnik, chcąc zabić wartownika, rzucił w niego dębowym stołkiem i złamał ojcu nos. Ojciec z kolei był, kiedy się poznali, świeżo po operacji nosa, więc nohal zapuchnięty, a w ogóle krzywy, bo właśnie po takim wypadku. Ojciec miał, jak się śmiano w rodzinie, ja tego nie widziałam, ale podobno ciuchy z 3-metrowego Amerykanina, no bo to były z tych paczek unrowskich, ale też były za duże, więc spodnie w harmonijkę. Ojciec w ogóle był ciężki abnegat, włosy miał długie i niekoniecznie w najlepszym stanie. No i tak się poznali.
Mężczyzna z przeszłością i kobieta po przejściach, jak śpiewał kiedyś Pietro.
Tak, no tak mniej więcej właśnie i to im wcale nie przeszkodziło się bardzo polubić. No a po jakimś czasie także dojść do wniosku, że to jest więcej niż lubienie. I przyjaźń, taka naprawdę głęboka przyjaźń, ale też i miłość. No i stali się bardzo dobrym małżeństwem na następne ćwierć wieku. Blisko.
Oboje rodzice stracili w czasie wojny właściwie narzeczonych swoich, czy sympatie przedwojenne. I zaczynali życie od nowa.
Od nowa, z ogromnym szacunkiem do swojej wzajemnej przeszłości, do tego stopnia, że i ja, i brat nosimy imiona, jako drugie imiona, imiona tych właśnie byłych narzeczonych rodziców. I to jest dla mnie piękne.
Pani Bogno, bo nie jesteśmy w stanie opowiedzieć całej historii mamy, ale ten moment jakby rozpoczęcia działalności twórczości sakralnej. To się stało tak na początku lat 60., tak?
Tak.
Właściwie na skutek też znajomości z środowiskiem artystycznym, bo rodzice prowadzili swego czasu bardzo taki otwarty dom, przez który przewijali się artyści. I ta pierwsza praca, która właściwie no, też jest pomostem takim do Kalisza, bo jakby zaprosił do współpracy mamę, znakomity architekt Władysław Pieńkowski, razem stworzyli...
Nie, stop.
Tak, ojcowie Franciszkanie, tak?
Aha. Akurat tu było odwrotnie, bo mama rzeczywiście zaczęła robić to w 60-tych latach, to o czym marzyła całe życie, tylko twierdziła, że jeszcze nie dorosła do tego. Mianowicie zaczęła malować, robić też drzeworyty o tematyce sakralnej. I trafił na nią taki aktor warszawski, Wojtek Skibiński, i przez niego trafiła do kaplicy Franciszkanów, która była no, dość w opłakanym stanie. Taka była sobie no, paprotka i te rzeczy, i koronka.
I wyglądała
jeszcze.
Jak sala gimnastyczna z opisów, tak przynajmniej.
Tak, sala gimnastyczna, bo to faktycznie była sala gimnastyczna w szkole imienia świętego Augustyna. I tam no, właśnie tak zrobiono kaplicę tak o, no, chałupniczo dosyć. I wtedy był pomysł, żeby tam mama coś zrobiła i był taki obraz częściowo płaskorzeźbiony, częściowo malowany, Matka Boża. I żeby to osadzić w ścianie, mama dostała kontakt na pana profesora Władysława Pieńkowskiego. No i powstała taka wielka przyjaźń rodzin, która trwa zresztą do dzisiaj, w kolejnych pokoleniach i właśnie pan profesor się zgodził i wymyślił, jak ten obraz fajnie tam w ścianie zamontować. No ale też zaczęli rozmawiać z ojcem Robertem Madejskim, który wtedy był rektorem tej kaplicy, że trzeba by coś z tą kaplicą zrobić. No i przez kilka następnych lat była praca, powstała Droga Krzyżowa, powstała Ostatnia Wieczerza, Święty Antoni, Święty Józef, Święty Franciszek. No także ta kaplica już potem wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. No niestety deweloper miał zakusy na to miejsce. Kaplica została zdesakralizowana. Prace na szczęście ocalały, bo były na płytach robione, a nie na ścianie. Gdzieś tam w jakimś magazynie są.
Mówi się w tej biografii pani mamy, że w latach 60. nastąpił powrót do kościoła. Jak to było z tym odchodzeniem i powrotem do kościoła?
No właśnie, to ma też związek z tą kaplicą, powrót. Odejście no, było po przeżyciach wojennych. Wiem, że trafiła do spowiedzi w Warszawie już. I nie trafiła tak dobrze jak pani Wanda Pułtawska, która trafiła na niejakiego księdza, młodziutkiego księdza Karola Wojtyłę.
Wanda Pułtawska była współwięźniarką mamy.
Tak. Tak, znały się. Natomiast mama trafiła na kogoś, kto zupełnie jej nie zrozumiał i nie wiem dokładnie, jak ta spowiedź wyglądała, bo tajemnica spowiedzi dotyczy obu stron. Natomiast wiem, że mama odeszła od kościoła, w ogóle zwątpiła w cokolwiek. Potem dzięki ojcu i jego postawie bardzo chrześcijańskiej, aczkolwiek ojciec nie był katolikiem, wróciła do wiary, bardzo takiej intensywnej wiary. A później na skutek zachwytu nad Soborem Watykańskim II, który zdawał się być takim otwierającym kościół i właśnie dzięki spotkaniu z ojcem Robertem Madejskim, który był też takim niesłychanie otwartym księdzem, wróciła do kościoła, do sakramentów i właściwie resztę życia spędziła służąc kościołowi swoim talentem.
W tym czasie Ravensbrück mocno się żarliwie modliły wszystkie więźniarki i mama przyrzekła sobie, prawda, dziękczynną drogę pielgrzymkę
na Jasną Górę,
jeśli Matka Boża ocali je. I
tak.
Po wielu, wielu latach udało się wypełnić te
Tak, no bo póki była poza kościołem, no to w ogóle nie było tematu. No ale potem jednak, kiedy wróciła, no to stwierdziła, że musi pójść. No wtedy myśmy z siostrą powiedziały, że nie puścimy cię samej, pójdziemy razem. Bo o tym, żeby mama miała iść w takiej wielkiej pielgrzymce, jaka chodzi do tej pory z Warszawy na Jasną Górę, nie było mowy. Nie cierpiała tłumu ludzi po swoich przeżyciach, a już tłumu kobiet, no miała już tego powyżej czubka głowy po tych 4 latach spędzonych w tłumie kobiet. W związku z powyższym poszłyśmy we 3, ponieważ ojciec był wtedy już dosyć chory, więc jak najszybciej, więc po prostu katowicko, no nie było wtedy jeszcze tej wspaniałej Gierkówki, tylko no, szosa. I szłyśmy wzdłuż, nocując po ludziach. Zajęło nam to 6 dni, więc niezły przebieg miałyśmy. No i to było takie dopełnienie mamy tego ślubu dokonanego w Ravensbrück. Mama nigdy nie jeździła na spotkania Ravensbrückczanek na Jasnej Górze, bo takowe się odbywają od 45 czy 6 roku poczynając, aż po dzień dzisiejszy. Teraz to już drugie i trzecie pokolenie tam jeździ, bo panie zostało już bardzo, bardzo niewiele. Jedna z ostatnich dwóch, pani Penson i pani Pułtawska, umarły
niedawno,
w ostatnich miesiącach. Ale ani mama, ani ciotka tam nie jeździły nigdy. Mój brat jeździ dosyć regularnie, ja też byłam parę razy.
Te meandry duchowe są właśnie takie też charakterystyczne dla państwa rodziny. Pani również jest katoliczką z wyboru.
Jestem katoliczką z wyboru. No, byliśmy ochrzczeni w kościele luterańskim. Brat i ja, siostra już katolickim, ale no tak.
Tak, jeszcze warto chyba powiedzieć, nazwisko, które pani nosi, jest nazwiskiem niemieckim. Przodkowie ojca byli Niemcami.
Byli Niemcami, tak.
I spolonizowanymi, którzy pokochali ten kraj i są Polakami z wyboru. I również ta historia ciotki z Ravensbrück, pani Neumann, która właściwie miała propozycję opuszczenia Ravensbrück,
tak,
prawda?
Tak, miała propozycję opuszczenia, ale powiedziała, że dopóki tutaj są inne jej koleżanki Polki, to ona tutaj zostanie. No i została.
To się wiąże z całą właśnie odpowiedzialnością i no, współdzieleniem cierpienia. W tej biografii pani mamy jest taka charakterystyczna cecha, mówiąca o tym pewnym zamknięciu i traktowaniu życia bardzo, bardzo serio, co troszeczkę powodowało ograniczenie może takiej uczuciowości wręcz, tak?
Tak.
Tak jak pani też mówi, że właściwie człowiek rodzi się nie jako czysta tablica. No, geny mają w sobie też coś. Cała historia rodziny mamy pewnie też odcisnęła się piętnem na stosunkach rodzinnych.
Jak najbardziej tak musiało być.
Tej uczuciowości troszeczkę pani brakowało.
No brakowało mi takiego, no tak, na pewno, no, ale tak było i już.
Z jednej strony olbrzymia miłość wzajemna, tak, i szacunek wszystkich,
tak,
w rodzinie,
tak,
a z drugiej taka surowość, taka no trochę protestancka właściwie, można
bardzo
powiedzieć.
Bardzo tak stereotypowo mówiąc, taka bardzo, tak, bardzo protestancka.
Anegdotyczną sytuacją jest to, jak został odebrany pierwszy wizerunek Maryi, który właśnie w tej kaplicy franciszkanów chyba powstał.
Tak.
Zarzucano mamie, że Maria ma rysy żydowskie.
Chociaż naprawdę jest na tyle uproszczoną kreską narysowana, że trudno powiedzieć. No ale tak się ludziom skojarzyło, no bo nie była ani pusata, ani błękitno oka. Jasnogórska też nie jest. W związku z powyższym, no rzeczywiście takie słowa padły. No ale tegoż samego dnia ktoś inny powiedział, że to będzie Matka Boska łaskami słynąca. No właśnie, rzeczywiście obraz był, póki tam był w kaplicy, był obwieszony wotami no, na gęsto.
Trudno zaprzeczyć, że Pan Jezus był Żydem. Ale tutaj
raczej Eskimosem nie był, Słowianinem też nie.
Jeszcze jeden przypadek taki anegdotyczny się zdarzył, chyba nie pamiętam w jakiej miejscowości, że twarz Chrystusa się nie spodobała inwestorom.
Tak. A tak, to było w piwnicznej, no to, i to była taka no, poważna draka, bo ksiądz w końcu przerwał, zawiesił pracę, mimo że projekt był zatwierdzony przez komisję przy kurii biskupie i tak dalej. A potem po latach, jak się okazało, ktoś przemalował twarz Chrystusa w tej wielkiej mozaice, którą mama zdążyła zrobić, bo twarz, którą można było oglądać jeszcze do niedawna, czegoś takiego mama by naprawdę nie potrafiła nawet zrobić, bo to był jakiś przedziwny obleniec, a nie Pan Jezus, z wytrzeszczonymi oczami i w ogóle jakieś straszydło. No, brat zawalczył dzielnie i doprowadził do tego, że to zostało po prostu skute i w tej chwili to wnętrze jest zrobione zupełnie inaczej. Aha. I bardzo pięknie.
Tak, właściwie jak mówiliśmy o twórczości, mamy w tym malutkim pokoiku małe drzeworyty, miedzioryty, czy tam jakieś inne formy
graficzne.
To mniej,
graficzne. Ale przede wszystkim drzeworyty. Tak.
Tak, ale później te większe formy również zainteresowały mamę. Można powiedzieć, że mama rysowała, a potem dopiero wspinała się na stół, żeby zobaczyć całe dzieło, prawda?
Tak, dlatego że póki była w tym malutkim pokoiku, no to nie miała odejścia więcej niż metr, no więc... A kiedy wskoczyła na stół i z wysokości, nie wiem, stół ma 80 centymetrów, mama miała 1,56 m, no więc powiedzmy oczy parę centymetrów niżej, no to jednak miała 2 metry z kawałkiem tego dystansu. Zawsze coś.
Później te wielkie dzieła, które tworzyła, mozaiki, krucha dziewczyna, ale krucha silna, tłukąca tak, szkło, wspinająca się na rusztowania, nosząca zaprawę wysoko, wysoko.
Tak, no rzeczywiście to była zupełnie niesamowita, taka największa mamy praca. To jest ogromna mozaika w Zbylitowskiej Górze, to w tej chwili jest już część Tarnowa, wtedy to była miejscowość pod Tarnowem. Mozaika, jak brat wyliczył przy pomocy skomplikowanych narzędzi, ma około 30 metrów kwadratowych. I to wszystko mama zrobiła własnymi rękami, tnąc szkło, bo to jest takie z takich płytek szklanych zrobiona mozaika, ale te płytki trzeba było pociąć diamentem szklarskim, połamać, wnosić zaprawę murarską, czy tam inne takie substancje w wielkim wiadrze, latając po drabinie. No więc naprawdę to jest przejaw wyższości ducha nad materią, bo ta materia nie miała prawa.
Gdzieś w Związku Artystów Plastyków mama uszkodziła prasę i nikt się nie spodziewał, że dysponuje taką siłą, żeby uszkodzić
bo
taką
silna była, silna była potwornie po prostu, tak.
Mamę zawsze przede wszystkim interesowali ludzie, ich przeżycia, szczególne miejsce zajmowały dzieci.
I ludzie biedni.
I ludzie biedni, ale również krajobraz czy architektura, ale w powiązaniu właśnie z ludźmi. W historii artystycznej pani mamy ważne były również podróże, szczególnie dwie, Bułgaria i Egipt.
Ściśle mówiąc, Bułgarie były dwie, bo raz pojechała na zaproszenie na wymianę kulturalną. A potem, ponieważ tam się bardzo pozaprzyjaźniała z plastykami bułgarskimi, zaprosili ją w następnym roku, to były kolejno 54, 55 rok, już tak prywatnie. No i stamtąd przywiozła też mnóstwo szkiców i później tworzyła drzeworyty na ich podstawie. A z Egiptem była taka historia, że Ministerstwo Kultury Egiptu zaprosiło mamę z wystawą do siebie. Ktoś wymyślił w naszym Ministerstwie Kultury, że owszem, wystawa tak, ale pojedzie ktoś tam inny. No co mama, chyba to był jedyny raz w życiu, kiedy zawalczyła o siebie. Powiedziała, że nie ma tak dobrze, że albo pojedzie z tą wystawą, albo niech się pocałują w ucho, a wystawy nie będzie. I wywalczyła to, że pojechała sama. Wystawa została bardzo dobrze przyjęta. A ówcześnie ambasadorostwo Polski w Egipcie, państwo krajewscy, z którymi mama się jakoś też polubiła, umożliwili jej dłuższy pobyt i wyprawę też na południe do Luksoru i Karnak. Także mama tam była, też rysowała, szkicowała, przywiozła 2,5 kg rysunków stamtąd. I później właśnie trochę na podstawie tego, co tam zobaczyła, tego światła, tych ludzi tam, powstawały jej biblijne prace, bo stamtąd pisała, że tutaj Stary Testament chodzi po ulicach. No wtedy jeszcze to był czas, kiedy wiele osób w Egipcie nosiło tradycyjne stroje i no, tak się mamie właśnie to kojarzyło.
Ja może przytoczę fragment opisu, jak Egipcjanie odbierali pani mamę. To fragment z dziennika Al-Ahram. Jeden z dziennikarzy napisał: na jej twarzy maluje się przestrach pomieszany z niewinnością dziecka. Bardzo cienkie, opuszczone ramiona, między palcami jednej ręki ołówek, a w drugiej papieros. Nad nią słońce, a przed nią skały. Poczułem o nią troskę i rzekłem tak, jakby nie do niej, lecz do sztuki. Czy nie poraziło jej słońce, czyniąc jej krzywdę? A potem ciekawy rzut oka na papier, który trzyma, i głębokie spojrzenie na rysunki, które kreślą jej cienkie palce. I wyolbrzymiała mi jej sztuka i jej cała osobowość. Bardzo piękny opis.
Piękny.
Takiej skupionej artystki, w której oczach widać artyzm i całą głębię. Powrót do źródeł motywacji, inspiracji biblijnych w twórczości przydał się, gdyż czas później poświęcony sztuce sakralnej. Wiem, że perypetie artystów w czasach socjalizmu, socrealizmu były bardzo różne. Mama tam mocno przeżywała parę razy, gdy musiała się ugiąć, nawet czasami może nieświadomie, i wejść w ten układ socrealistyczny, ale ciepło właściwie wspominała taki ożywczy powiew, jakim w tych czasach był Festiwal Młodzieży w Warszawie. O tym czasie może nam pani opowiedzieć.
No cóż, opowiedzieć to trochę ciężko, bo ja wtedy miałam niespełna 6 lat. I na dokładkę nie byłam w Warszawie, tylko razem z ciotką byliśmy na letnisku pod Warszawą. Mama rzeczywiście uciekała jak mogła od socrealizmu, ilustrując głównie książki jakoś związane ze średniowieczem, bądź tak jak Złota Legenda, czy Testament Wielki Wijona, czy też książki, które później powstały, ale których akcja, powiedzmy, toczy się w średniowieczu. No bo to była odskocznia. Popełniła też parę prac, których się bardzo wstydziła i których myśmy nie znali długie lata, które właśnie jakoś były socrealistyczne, nawet częściowo ta cała Bułgaria. No ale wtedy właśnie był ten Festiwal Młodzieży Demokratycznej, to się tak nazywało, i rzeczywiście do Warszawy pozjeżdżali ludzie, młodzi ludzie z całego świata. Mama była wtedy w dalszym ciągu młodą kobietą, miała 38 lat. To już później, jako dorosła osoba, tak zaczęłam sobie myśleć, że to musiało być dla niej ogromne przeżycie, że spotkała się nagle z gromadą radosnej młodzieży, z ludźmi, którzy, no nie wiem, jakieś były koncerty, jakieś występy. Mama miała ogromną łatwość uczenia się języków, znała kilka już wtedy. Także jakoś kontakty z tymi ludźmi nawiązywała. Ja pamiętam tylko, że kiedy przyjechała nas odwiedzić na wakacjach, to przywiozła taką, sama miała na głowie czerwoną chusteczkę zawiązaną tak do tyłu i podobną chusteczkę, taką jak teraz bandanki się to nazywa, przywiozła ciotce, tyle że błękitną. Ale wiem, że to był taki czas, kiedy coś się ważnego w życiu mamy musiało wydarzyć. Nawiązała mnóstwo kontaktów z ludźmi z innych krajów. Tak, to byli ludzie związani z komunizmem, z rozumianym. Meksykańscy komuniści czy hiszpańscy, no to jednak było co innego niż socrealizm. To do mnie jakoś dotarło właśnie już jako dorosłej osoby, że to musiało być ogromne przeżycie dla mamy, że wreszcie kawałek normalnego życia, innego niż ta zatyziała szarość wczesnego PRL-u. Myślę, że to było coś bardzo, ale to są moje takie domniemania, bo powiadam, wtedy miałam 6 lat.
No ale również kontakty z ludźmi.
I w tym... Ale kontakty z ludźmi, tak. To wtedy zaowocowało też zaproszeniami do wystaw w innych krajach. No też wiem, że miała wystawy i w Meksyku, i we Włoszech, i w różnych innych krajach.
Tak jak pani mówiła, że mama po wyjściu z obozu koncentracyjnego usiłowała przełamać stosunek do Niemców. Cały ten czas walczyła z nienawiścią, przerodzając ją w miłość. Mama miała również wielkie talenty lingwistyczne, chociaż języka niemieckiego nauczyła się dopiero po wojnie,
tak.
Ale też z Niemcami bezpośrednie kontakty miała.
Miała i wręcz no, dążyła do tych kontaktów. Znaczy nie to, że biegała i szukała, ale skoro się pojawiali gdzieś na horyzoncie Niemcy, no to były kontakty albo zawodowe, albo właśnie związane ze światopoglądem szeroko pojmowanym. I mama w jakimś momencie... Nawet to tak nazwała, że chce budować mosty, że nie daje się w żadne struktury międzynarodowe czy jakieś oficjalne, natomiast na poziomie ludzkim, przyjacielskim. I rzeczywiście, kiedy mama zupełnie niespodziewanie w styczniu 80 roku umarła, to potem się tak śmiałam przez łzy, że głównie to, co mi zostało w spadku po mamie, to przyjaciele. I to właśnie w znacznej mierze Niemcy, którzy no, wspominali mamę jako taką zupełnie niezwykłą postać, no bo właśnie 4 lata więzienia, obozu, a potem ogromna przyjaźń z przedstawicielami tego narodu, to uważali, że jest to po prostu rzecz taka zupełnie niezwykła.
Tak jak mówiliśmy, z jednej strony duża otwartość na inne osoby, na innych ludzi, z drugiej pewna szorstkość w stosunku do najbliższych, ale to są rzeczy, które też są syndromami obozowymi, prawda?
Pewne
wyjałowienie, zamknięcie w okazywaniu uczuć. Człowiek musiał być twardy, nie pokazywać nic po sobie. Odejście mamy było nagłe, tak jak pani mówiła. Nie byliście przygotowani na ten moment.
Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ja do tego stopnia, że zostawiłam w domu mamę z półtoraroczną córeczką. No i wyszłam na swoje zajęcia. No i już.
Wszystkie osoby, które przeszły obozy koncentracyjne, no, nie były zdrowymi osobami. Zdajemy sobie sprawę, że ciało cierpiało bardzo.
No, na pewno.
Tak jak w tej historii pani mamy, z jednej strony kłopoty żołądkowe przez cały obóz i później właściwie całe życie, ale również jedna z metod leczenia się, którą mama zastosowała w stosunku do swoich schorowanych, owrzodzonych nóg, zszokowała mnie również. Już była tak zdesperowana, że weszła do wiaderka z acetonem, prawda? I
tak.
O dziwo, to zadziałało.
Podobno ból był potworny, ale zadziałało. No ale też w tym momencie zdaje się, że przestała mieć ochotę odbierać sobie życie, bo i takie rzeczy jej przychodziły. Nie z powodu bólu, tylko jednak zobaczyła wartość życia. No i chwała Bogu. Bo...
Ta wartość życia, to też chyba mama którejś z koleżanek powiedziała, tak, że nie może sobie odbierać życia, że nie dostała tego życia. Czy to siostra?
To
czy
mama do mojej siostry powiedziała, że życie jest taką wartością, że nie wolno, bo Basia po swoich ciężkich przeżyciach różnych innego typu, no też miała różne pomysły, nie najciekawsze wtedy. I właśnie wspominała później, że rodzice, mama i ojciec jej powiedzieli, że...
Życie jest tak ważne.
Nie sama to życie sobie wzięła, więc odbierać go nie ma prawa.
Coś takiego jest, że
no jest.
Pokolenie ludzi, którzy przeżyli wojnę, te straszne wydarzenia, właściwie zostały z nimi na zawsze do końca życia. Chociaż śmiech, radość życia, miłość, zostawały te słowa miłości, o których mówiła pani mama. Tak jak mówimy o wspomnieniach traumatycznych z tamtych czasów, które pozostają, mama miała również takie momenty i takie znaki, których nie lubiła.
To nie tylko mama, ale wiele Ravensbrückczanek nie cierpiało szałwi. I to jest... W ogóle się mówi, że pokolenie dzieci dziedziczy część tej traumy. I coś w tym jest. One przede wszystkim nie cierpiały czerwonej szałwi, którą były obsadzone bloki, ale także budynek krematorium. I czerwona szałwia była skreślona u nas w domu kompletnie. I też, jak się dowiedziałam, w domu wielu innych dzieci Ravensbrückczanek to był piatek na indeksie. Ale też były inne historie, na przykład spódnico-spodnie, które w jakimś tam 60-tych latach zrobiły się modne. To była też część garderoby, której nie znosiły te kobiety, no bo te nadzorczynie nosiły takie mundury właśnie ze spódnicospodniami, no żeby było łatwiej kopać niż w spódnicy, prawda? To było bardzo praktyczne. No niemniej jednak spódnicospodnie jawiły się jako nie do przyjęcia. No i też taka historia, którą opowiadam, bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie w roku mojej matury, czyli w 66 roku. Byłyśmy z mamą i z rodzeństwem w Beskidach i kiedyś wędrowałyśmy jakiś taki szary, deszczowy dzień gdzieś tam przez pola i takie wielkie pole jakichś zielonych liści, na które ja nie zwróciłam uwagi, bo akurat nie byłam zaciekawiona, co tam rośnie, ale mama stanęła i zrobiła się zupełnie zielona na twarzy. Mówi, zobacz, co tu rośnie. No rośnie jakieś liście. Okazało się, że to były buraki pastewne. Takimi burakami karmiono je, znaczy taki, zupa była bądź z brukwi, bądź z takich buraków nieumytych, pokrojonych byle jak, czasem podgniłych, czasem coś. No i mama po tych latach, no mówię, 66 rok, czyli przeszło 20 lat po zakończeniu wojny, a widok tego zielska no, oddziałał na nią aż po reakcję fizjologiczną. Naprawdę zrobiła się zielona na twarzy, prawie jak te liście.
Pani Bogno, jesteśmy tuż po świętach Bożego Narodzenia, ale wciąż jeszcze w kościołach i naszych domach śpiewamy kolędy. Wiem jednak, że u pani w domu nie wszystkie kolędy były akceptowane.
Rzeczywiście w naszym domu nie śpiewało się kolędy Cicha Noc, która uchodzi za najpiękniejszą kolędę. Ja ją poznałam dopiero, jak byłam gdzieś tam wysoko na studiach. No, tę kolędę śpiewały dozorczynie i dozorcy, nadzorcy w obozie. Wobec tego i mama, i ciotka jej nie cierpiały. I ją po prostu wykreśliły z repertuaru. No, w domu się śpiewało bardzo dużo kolęd, ale tej nie było. No i rzeczywiście ja do tej pory jej też nie śpiewam. Już moi przyjaciele wiedzą, że jak jest cicha noc, to ja idę do kuchni.
Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie z panią Bogną Neumann, a właściwie z jej mamą, Marią Hiszpańską Neumann, artystką plastyczką, której twórczy ślad możemy podziwiać w ołtarzu Kaliskiego Kościoła Opatrzności Bożej na ulicy Polnej. Ten krzyż, który jednoczy nas w modlitwie, jest także ważnym znakiem życia tej znakomitej artystki. Dziękuję bardzo pani Bogno za czas poświęcony naszym słuchaczom. Do widzenia i do usłyszenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.